Jest 20 lipca 2017 i na podcaście Rozmowy B2B wita Was Igor Bielobradek
i Wiktor Łyczko.
Witamy Was ponownie na naszym podcaście Rozmowy B2B i tym razem znów będzie to przegląd najciekawszych naszym zdaniem newsów czy też publikacji dotyczących marketingu B2B, które chcielibyśmy wspólnie dla Was omówić. Notabene, jeżeli chcielibyście, abyśmy w przyszłości omówili jakąś publikację lub jakiś artykuł, po prostu dajcie nam znać lub oznaczcie ją na Twitterze hashtagiem Rozmowy B2B. Ale dziś klamrą dla tych naszych ogólnych dywagacji i komentarzy będzie efektywność marketingu i efektywność sprzedaży. I postanowimy się zastanowić i przedyskutować, jak ta efektywność może wyglądać w zależności od współpracy tych dwóch różnych działów wewnątrz firmy, czyli działu sprzedaży i działu marketingu. Pierwszą publikacją, którą chcielibyśmy wziąć na tapetę, to coroczne badanie firmy Demandbase pod tytułem 2017 B2B Buyer Survey. Oczywiście link do tego badania znajdziecie na stronie podcastu. I to jest takie coroczne badanie, które firma Demandbase robi na obszarze Stanów Zjednoczonych, próbując zaobserwować, w jaki sposób zmieniają się preferencje osób odpowiedzialnych za zakupy produktów i usług B2B. Notabene, Wiktorze, czy to nie jest jakiś pomysł na kolejne nasze badanie tutaj w Polsce, żeby zbadać preferencje zakupowe po stronie klientów? Co o tym myślisz?
No myślę, że na pewno już raz na jakiś czas wracamy do tego tematu, że z jednej strony dobrze jest oczywiście badać marketerów i stan marketingu B2B w Polsce, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę wyniki tego ostatniego badania, no marketerzy bardzo wysoko oceniają siebie i swoją pracę i skuteczność. W związku z tym na pewno warto byłoby dorzucić do tego jeszcze perspektywę klienta i rzeczywiście klienta spytać, jak ty, drogi kliencie, oceniasz działania marketerów i czy firma, od której kupiłeś, czy była to jednak walka z wiatrakami i musiałeś bardzo dużo siły włożyć w sam proces zakupu. Myślę, że to byłoby na pewno wartościowa perspektywa.
No właśnie, jeżeli macie, drodzy słuchacze, jakieś pomysły, jakich informacji potrzebowalibyście w tak przeprowadzanym badaniu na polskim rynku, to dajcie nam znać. Myślę, że to jest coś, nad czym będziemy pracować w najbliższej przyszłości. Ale to tak na marginesie uwaga. Wróćmy do komentowanego raportu Demandbase. No i ja może przeczytam takie najbardziej ogólne wnioski i statystyki, które z tego raportu wypływają. No i tak, 66% respondentów odpowiedziało, że jest bardzo istotne, aby informacje zawarte na stronie sprzedającego odpowiadały bezpośrednio ich sytuacji w danej branży lub przedsiębiorstwie. 75% zgodziło się, że ta treść musi odpowiadać czy mówić bezpośrednio do ich konkretnej sytuacji biznesowej. 32%, co jest dla mnie ciekawą statystyką, zgodziło się, że zauważyło reklamy targetowane bezpośrednio do nich w związku z tym procesem zakupu. Tu rozumiem, chodzi o jakieś mechanizmy związane z precyzyjnym targetowaniem czy retargetowaniem reklamy. I co więcej, powiedziało, że to pozytywnie wpłynęło na ich obraz dostawcy. To jest ciekawe. 92% odpowiada, że jest coraz bardziej istotny, aby zespół sprzedaży, czyli tych już osób, które bezpośrednio się z nimi kontaktują, miały insighty związane z ich konkretną firmą i ich konkretną sytuacją, czyli żeby to nie były rozmowy ogólne, ale szczegółowe związane z ich konkretnym problemem biznesowym. I dwie ostatnie statystyki dotyczą rosnącej roli komitetów zakupowych, czyli grup, które biorą udział w procesie zakupu po stronie kupującego. 67% stwierdziło, że mają tak formalne komitety zakupowe, które przeglądają w sposób sformalizowany potencjalne szanse zakupowe. I co więcej, 28% z respondentów odpowiedziało, że te komitety zakupowe się rozrastają, czyli są coraz bardziej liczniejsze i zawierają osoby no, z coraz większej ilości funkcji, które mają wpływ na ostatecznie podjętą decyzję zakupową. Który z tych statystyk chciałbyś może najpierw ty skomentować, Wiktorze?
Ja myślę, że bardzo ważną tą statystyką jest ta, że 32% respondentów odpowiedziało, że zauważyli, że reklamy są targetowane i co więcej, to było in plus. I to jest w ogóle taki temat, który uważam, ja już od wielu lat to mówię, że wydawcy, mam na myśli dużych wydawców, nawet tych wydawców B2C, po prostu śpią. Śpią, dlatego że ten model, w którym się przyzwyczaili funkcjonować, ten model biznesowy, czyli zarabianie na reklamach, doprowadził do tego, że dzisiaj mamy tą ślepotę banerową, tak zwaną, potocznie. Czyli myśleli, byli przekonani, żyli w przekonaniu, że najlepiej jest zarzucić człowieka po prostu reklamą, stosem tych reklam, no bo przecież jeżeli mu przed oczy wtykamy te reklamy, na przykład pop-upami, albo obkleimy ciekawy artykuł 50 różnymi migającymi, mrugającymi reklamami, to na pewno to będzie super działało. No gdzieś ta konwersja na pewno się pojawiała na początku, a dzisiaj mamy do czynienia ze ślepotami banerowymi, mamy do czynienia z adblockami i tego typu sytuacje się pojawiły. Dlaczego? No dlatego, że właśnie reklama nie była targetowana, reklama albo była źle targetowana. I jeżeli reklama jest dobrze targetowana, czyli targetowana jest w związku z zachowaniem tego użytkownika na stronie i bezpośrednio dotyczy tego, czym ten człowiek jest zainteresowany i to niezależnie, czy to jest B2B czy B2C, no to te badania akurat to pokazały, że ten oddźwięk jest pozytywny. No jeżeli szukam rozwiązań związanych ze streamingiem wideo w internecie jako marketer B2B i pojawia mi się informacja, że Wowza wprowadziła nowy hardware, który to umożliwia, no to jest to bezpośrednio związane z kontekstem zakupowym, w którym ja w tym momencie się znajduję, więc ta reklama, tak, świetnie, że się pojawiła, bo pojawiła się w moim kontekście zakupowym i w moim kontekście potrzeb, które mam. Oczywiście ważne, żeby ta reklama przez następny miesiąc za mną nie biegała, zwłaszcza wtedy, kiedy kupię, no bo to już jest przepalanie tego budżetu. Ale rzeczywiście uważam, że gdyby wydawcy poświęcili więcej czasu na targetowanie, na przede wszystkim segmentowanie swoich użytkowników i później targetowanie reklam do tych użytkowników, a również targetowanie lepiej mailingów, które wysyłają, no to na pewno byłoby to po pierwsze bardziej efektywne, no po drugie ci wydawcy też czuliby, że ta wartość bazy, którą posiadają, no byłaby większa. Rozumiem, że wtedy wysyłka mailingu może byłaby trochę droższa, jakbyśmy popatrzyli na jednostkowe na przykład wysłanie maila z reklamą, ale z drugiej strony wtedy open rate nie byłyby na poziomie 10% czy 5% i tu wszyscy, cała branża się cieszy, tylko open rate byłyby na poziomie 30, 40, 50, 60%, jak to są open rate w dobrych newsletterach, jeżeli są to newslettery prowadzone no, zgodnie z tematyką.
Mi się wydaje, że wydawcy tak czy siak są trochę na straconej pozycji, a to dlatego, że nie posiadają danych związanych z pokonywaniem ścieżki zakupowej po stronie klientów, bo jak rozumiem, tu chodzi o sytuację, że jeżeli ja, pojedynczy pracownik firmy zainteresowanej czy robiącej research do zakupu, interesuje się pewnego rodzaju rozwiązaniem, no to wtedy otrzymuję reklamy, które są relevantne, ponieważ podpomagają mi dotrzeć do nowych informacji, o których może nie wiedziałem, po to, żeby podjąć tą decyzję zakupową w lewo albo w prawo. Tylko chciałem zwrócić uwagę, że żeby to było możliwe, to znaczy, że musi być gdzieś miejsce, jakaś baza danych, która śledzi te poczynania tych potencjalnych klientów, śledzi ich ruchy, czym oni się interesują, co klikają, co otwierają i tak dalej. I to implikuje, że jeżeli faktycznie chcesz, drogi marketerze, wykorzystać skuteczność targetowanej reklamy, to musisz, krótko mówiąc, mieć bazę danych, która zbiera te informacje po to, żeby można było je wykorzystać do owego skutecznego targetowania. Czyli, krótko mówiąc, musisz mieć system marketing automation, który to wszystko umożliwia. No bo jeżeli nie masz tych danych i nie możesz wybrać tej grupy docelowej, no to ta cała zabawa jest po prostu niemożliwa. A teraz, żeby mieć te dane i żeby ci ludzie zostawiali te swoje elektroniczne ślady w bazie Marketing Automation, no to znowu sama baza Marketing Automation nie jest wystarczająca. Musisz jeszcze mieć treść, na którą ci potencjalni klienci zareagują i poprzez konsumpcję tej treści zostawią ów ślad w bazie Marketing Automation, która pozwoli ci dalej targetować ich skutecznymi reklamami. Czyli pojawiają się tutaj dwa elementy, żeby to było możliwe. Marketing automation i treści, które wywołują autentyczne zainteresowanie kupujących.
No tak, no to ewidentnie, oczywiście te treści, no reklama też jest treścią, w związku z tym, jeżeli jest rozpoznany ten kontekst zakupowy i wstępne zainteresowanie klienta, no to nie dziwię się, że te wyniki potwierdzają, że klienci wyrażają się bardzo pozytywnie na temat reklam targetowanych.
W pełni się z Tobą zgadzam. Zamknijmy może kwestię już samej reklamy wynikającej z tego raportu. Natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na dwa wnioski. Jeden jest taki, że nieodmiennie coraz istotniejsza jest rola researchu, czyli aktywnego poszukiwania informacji przez potencjalnych kupujących w procesie zakupu. I co więcej, te informacje mogą też pochodzić bezpośrednio od potencjalnego sprzedawcy, czyli tutaj jest mowa o stronach internetowych dostarczyciela usług lub produktów. I jakby nie widać końca temu głodowi informacji po stronie kupujących, którzy chcą się sami samodzielnie przygotować do tej rozmowy ze sprzedawcą, która coraz dalej odsuwa się w czasie, jeśli patrzymy na całość procesu zakupowego. To jest jeden obszar, który tutaj zauważam. No a drugi to jest ta rosnąca rola komitetów zakupowych, a co więcej ich formalizacja. To jest dla mnie pewne nowum, czyli są zawiązywane formalne struktury i grupy, które analizują pewien problem biznesowy wieloaspektowo w firmie, zanim w ogóle odezwą się do vendora. To jest dla mnie pewne nowum.
Że dla mnie nowum to nie jest, bo
Okej. Okay.
jak rozmawiam z firmami, dla których realizuję projekty, i zwłaszcza jeżeli rozmawiam z działami sprzedaży, to zawsze zadaję jedno kluczowe pytanie. Powiedzcie mi, czy waszym zdaniem coś się zmieniło w sposobie, w jaki klienci kupują wasze produkty i usługi? Co rzeczywiście jest dla was największym wyzwaniem, co jest taką największą, najbardziej zauważalną zmianą? No i sami potwierdzają, że jest to sytuacja, w której coraz ciężej i coraz trudniej się sprzedaje, ponieważ nie jedna osoba dzisiaj podejmuje decyzję. I można przekonać do swojego pomysłu i nawet dojść do etapu przedstawienia oferty, nawet można dojść do etapu negocjacji cenowych i niejednokrotnie handlowcy dochodzą do tego etapu, ale adresując jedną osobę, zapominają o komitecie zakupowym i zapominają o interesach tych innych osób z komitetu zakupowego i taki deal po prostu przepada. I wygrywa deal, który niekoniecznie jest, jakby to powiedzieć, najlepszy z punktu widzenia tego powiedzmy lidera zakupowego, jakiegoś jednego konkretnego działu, 99% pokrytych potrzeb przez ten produkt. Ale jeżeli ten sam produkt, który pokrywa 99% potrzeb jednego działu, a nie pokrywa w ogóle potrzeb działu drugiego, trzeciego i czwartego, no to jest duża szansa, że w dzisiejszych procesach zakupowych po prostu zostanie odrzucony. I ja widzę no, na co dzień, że ta rola komitetu zakupowego, nawet jeżeli jest jeszcze nieformalny, bo w wielu firmach jeszcze jest nieformalny, to ona jest. W tych firmach, w których proces jest formalny, jest łatwiej. Dlatego, że wtedy ten kupujący dokładnie wie, jak wygląda procedura, dokładnie wie, kto musi wyrazić zgodę na zakup, kto musi postawić tam swoją parawkę, kto musi podstawić swój podpis. Jest to o wiele łatwiej przeprowadzić cały proces sprzedażowy w takiej strukturze zorganizowanej, o wiele trudniej, kiedy te komitety są nieformalne, bo często jest tak, że osoba, która chce dokonać pewnego zakupu, sama jeszcze nie ma świadomości, kto będzie musiał wziąć udział w tym procesie. I to jest największe wyzwanie dzisiaj dla sprzedaży i dla marketingu, żeby odkryć wszystkie osoby, które w procesie zakupowym się pojawiają. I tu uwaga, sama sprzedaż, czyli sam sprzedawca tego nie jest w stanie zrobić. Również sam marketing też nie jest w stanie zrobić. To musi być połączenie wysiłków, które mają na celu odkrycie pełnego komitetu zakupowego.
No tak, bo część tych informacji może pochodzić z konsumpcji treści czy działań czysto marketingowych, takich jak uczestniczenie chociażby w konferencjach, webcastach i tak dalej. No a z drugiej strony mogą pochodzić z rozmów ze sprzedawcami czy jakimś kontaktem osobistym. No i teraz clue polega na tym, żeby synchronizować tą informację w jakimś systemie informatycznym. Rozumiem, że to jest jakieś połączenie marketing automation i CRM, tak żeby móc uzyskać spójny obraz tej sytuacji i kierować odpowiednie komunikaty do odpowiednich osób w odpowiednim momencie, także komunikaty reklamowe, jak pokazują te wyniki, no po to, żeby odnieść odpowiedni skutek.
Tak, no oczywiście. Tutaj przy tej integracji, o której ty mówisz, czyli integracji marketing automation i CRM, to jest temat niestety bardziej skomplikowany, niż by się mogło wydawać, a wiedzą to wszyscy ci, którzy nas teraz słuchają i już podchodzili do tematu integracji jakichkolwiek systemów. To nawet nie chodzi już o integrację marketing automation i CRM, natomiast rzeczywiście tą gwarancją sukcesu jest połączenie tych systemów i wymiana tych informacji. I to nie wymiana informacji przy kawie w kuchni, raz na jakiś czas sobie sprzedawca porozmawia z marketerem, tylko wymiana systemowa. To musi być po prostu wymiana systemowa. I tutaj znowu trafiamy na kolejny problem, który zazwyczaj w firmach się pojawia, a mianowicie opór sprzedawców przed korzystaniem z systemów CRM. I ten opór ma dwa podłoża, moim zdaniem. Pierwsze podłoże to jest takie, że często te systemy, niestety, które są wdrożone, są po prostu nieprzyjazne dla użytkownika, czyli dla handlowca. One są przyjazne dla menadżerów, są piękne pulpity menadżerskie, one są przyjazne dla ludzi z operacji, gdzie po prostu każdy siedzi przed swoim pięknym, wielkim monitorem i może sobie klikać wiele opcji, ale dla handlowca, który działa w terenie, bardzo często te CRM-y są niedostosowane. Ale nawet jak już mamy ten CRM dostosowany do handlowca, to powstaje bardziej jeszcze jedna taka bariera mentalna. To znaczy ci handlowcy, którzy w firmach do tej pory nie pracowali na CRM-ie, tylko ich magicznym CRM-em był kalendarz drukowany i tam zapisywali wszystkie informacje i notatki dotyczące klientów, po prostu nie chcą udostępniać informacji na temat klientów swojemu pracodawcy. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, w której handlowiec trzyma i kisi po prostu te kontakty u siebie w kalendarzu, no bo jeżeli handlowiec odchodzi z firmy, to odchodzi z pełnymi informacjami na temat klienta. No to po prostu mi się nie mieści w głowie. Dlatego ważne jest, aby handlowcy uzupełniali informacje w CRM-ie, żeby firma była również zabezpieczona pod z punktu widzenia no, posiadania informacji o tym kliencie. I to jak zawsze dotykamy tego tematu integracji systemu CRM z marketing automation, to gdzieś wypływa taki, jak olej zawsze wypływa na wierzch wody, wypływa zawsze temat pod tytułem CRM jest źle uzupełniany albo w ogóle nie jest uzupełniany.
No tak, no chyba jedyną drogą jest spojrzenie na to w kontekście benefitów dla wszystkich tych grup. Mówię o sprzedawcach, marketingowcach oraz potencjalnych kupujących. No zacznijmy od sprzedawców, ponieważ o tym powiedziałeś. No dla nich, jak rozumiem, wartością może być spójny obraz tego, co jego potencjalni klienci robią, jeśli chodzi o marketing, na co reagują, ponieważ dla niego to mogą być bardzo cenne informacje do sprzedaży, no w szczególności wygenerowane leady. Dla marketingu spójny obraz...
Tu jest jeszcze jedna kwestia. Tak? Są badania, które pokazują, że leady, które są poddawane procesowi tego tak zwanego podgrzewania, czyli lead nurturingowi, wydają zdecydowanie więcej na zakup produktów i usług niż te lidy, które nie są poddawane temu procesowi, więc tutaj sprzedawca powinien sobie wbić do głowy, że jeżeli chce sprzedawać, realizować targety, to powinien współpracować z marketingiem, a nie chować te kontakty u siebie gdzieś tam w jakichś kajecikach, bo to nie o to chodzi. Sprzedawca dostaje prowizję ze sprzedaży i powinien zrobić wszystko, żeby sprzedawać więcej.
No tak, a marketing jest w tym instrumentalny.
Oczywiście.
No tak, no i to są korzyści z punktu widzenia sprzedawcy. Z punktu widzenia marketingu, znowu pełen obraz tego, co się dzieje u klienta w odpowiedzi na akcje marketingowe, które kontroluje, to zazwyczaj marketingowcy wiedzą, ale również po stronie sprzedawcy, pozwala skonstruować modele, które są po prostu efektywne, czyli tak jak tutaj w tym przypadku mamy przykład efektywnych reklam, albo efektywnie generować lidy, z czego no znowu marketingowcy mogą być rozliczani, w sensie nagradzani, tak? Znaczy mogą w ten sposób pokazać swoją wartość. No a z punktu widzenia kupujących, no wartością jest to, że po prostu dostają spójną komunikację i marketingową, i sprzedażową, co znowu odwołam się do tych 30% w tym badaniu, pokazuje, że może być po prostu dla nich przydatne.
No oczywiście, że tak. No jeżeli ta osoba, która ma kupić, z jednej strony od handlowca dostaje komunikaty pewnego rodzaju, które dotyczą konkretnego produktu, którym on jest zainteresowany, a za chwilę marketing jeszcze dośle kolejną paczkę informacji, które pomogą w zakupie tego konkretnego produktu albo rozwiązaniu tego konkretnego problemu, no to działa tylko i wyłącznie in plus, no bo to pokazuje, że firma wie, o czym mówi, zna się na rzeczy i jest w stanie dostarczyć konkretną wartość, a nie spam informacyjny, tak?
Wiktorze, ja pamiętam, że ty miałeś taką infografikę, którą stworzyłeś, pokazującą ten proces synchronizacji informacji i tworzenia spójnego obrazu dla tych trzech grup. Nie obrazisz się, jeżeli zamieścimy ją na stronie naszego podcastu?
Jak najbardziej możemy ją zamieścić. Tak, no, ta infografika pokazuje, w jaki sposób dział marketingu i sprzedaży, kiedy już się dogadają na temat wspólnego prowadzenia procesu sprzedażowego, w jaki sposób ten proces sprzedażowy nanieść czy przyłożyć do procesu zakupu. Myślę, że to można jak najbardziej tutaj słuchaczom pokazać.
No, to drodzy słuchacze, rzućcie okiem na stronę webcastu, tam zamieścimy tą infografikę. A przejdźmy teraz do kolejnego pretekstu do naszej rozmowy. To jest co prawda tylko infografika badania 2017 Digital B2B Buyer Survey, robiona przez CEB, czy też teraz Gartnera. To jest infografika, która pokazuje, że coraz więcej czasu kupujący B2B spędzają na researchu informacji, czyli poszukiwaniu aktywnej informacji związanych z rozwiązaniem danego procesu biznesowego, to raz. I co więcej, najczęstszą metodą, i to jest po raz pierwszy chyba w tym badaniu, najczęstszą metodą to jest research online. To jest jakby jeszcze jeden kamyczek do tego ogródka, że sprzedawcom coraz trudniej będzie chyba bez tego oparcia się o treści marketingowe, które kupujący mogą samodzielnie konsumować, coraz trudniej będzie im się chyba dobić do tych kupujących i w ogóle zacząć jakąkolwiek rozmowę. No tak to interpretuję.
No to na pewno, choć zdarza się czasem, że słyszę głosy, że sprzedawcy spokojnie sobie mogą poradzić bez marketingu, przecież do tej pory sobie bez marketingu radzili przez 15 lat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, wnioski, jakie ja widzę, obserwując rynek i nawet po przeprowadzeniu tych badań, no, rozmawiając z klientami, no to tego typu myślenie to jest myślenie, to jest era dinozaurów. Generalnie coraz trudniej będzie się takiemu sprzedawcy przebić. Zresztą wystarczy porozmawiać z tymi sprzedawcami i sprzedawcy coraz częściej narzekają na to, że nie mają leadów od działu marketingu, że muszą wykonywać pewne działania i pewne akcje, które są przez klientów źle odbierane, czyli no, nachalne dzwonienie i wchodzenie po prostu na siłę do klienta. Tego klienci nie lubią i to jest po prostu na samym początku już jest to złe skojarzenie z marką. I na pewno marketing tutaj dysponuje zdecydowanie lepszymi narzędziami do tego, żeby wyszukiwać potencjalnie zainteresowanych klientów i nawiązywać z nimi relacje poprzez odnoszenie się do konkretnych potrzeb. No i tutaj social selling się też kłania.
No właśnie, i trzymając się tej dywagacji, kto i w którym momencie powinien te wszystkie ruchy wykonywać, czy dział marketingu, czy sprzedawca bezpośrednio, chciałbym przejść do kolejnego artykułu. To jest artykuł autorstwa Briana Carolla z b2bleadblog.com. Brian jest zresztą autorem książki Lead Generation for Complex Sale, jednej z moich ulubionych książek w tym obszarze. Tytuł artykułu: Who should own lead generation for complex sale? I tutaj w otwarciu swojego artykułu Brian zastanawia się, no dobrze, to skoro jest cała ta zmiana zachowań po stronie klienta, ich potrzeby informacyjne są tak niezaspokojone, oni tak bardzo szukają treści, no to dlaczego wciąż sprzedawcy wykonują cold call'e, cold e-maile, dlaczego robią prospecting, czyli poszukują samodzielnie potencjalnie klientów. I Brian pisze tak, że jest jedna proste wytłumaczenie tej sytuacji, dlaczego tak robią, ponieważ nie mają wyboru. Ponieważ są zmuszeni do tego, bo marketing bardzo rzadko jest w stanie wygenerować odpowiednią ilość leadów odpowiedniej jakości, żeby oni nie musieli tego robić i mogli skupić się na sprzedaży, a nie na poszukiwaniu klientów, co, jak rozumiem, ustaliliśmy, jest trudniejsze do realizacji przez samodzielnego sprzedawcę niż przez marketing. Brian zebrał opinie na LinkedInie osób, które zajmują się sprzedażą B2B, i jedna, która zwróciła moją szczególną uwagę, to jest taka, ja ją teraz przeczytam. I think marketing should own lead generation. In almost any company, the sales group drops focus on all tasks that do not result in sales by the end of the quarter. Marketing generally does not feel this pressure to change their game plan. Effective lead gen requires continuity, and losing focus and continuity for up to 33% of time is not going to help anyone. Czyli, jak dobrze rozumiem, sprzedawcy, ponieważ mają krótkookresowe cele sprzedażowe, oni nie są w stanie utrzymać takiej ciągłej konwersacji na poziomie marketingowym, jak jest w stanie zrobić marketing, dlatego że nie musi zajmować się domykaniem sprzedaży. Brian konkluduje, że faktycznie w niektórych firmach, głównie z branży technologicznej, jest tak, że generowanie leadów w całości zastąpiło prospecting robiony przez sprzedawców, przez repów. No i teraz to wszystko jakby skłania mnie do takiego pytania, czy to nie jest tak, że firmy po prostu niewłaściwie alokują środki? No bo skoro są sprzedawcy, którzy mają narzucone targety, i żeby zrealizować te targety, są zmuszeni do samodzielnego poszukiwania klientów, ponieważ marketing za mało dostarcza im leadów, czy za niskiej jakości, a z drugiej strony doszliśmy do wniosku, że oni są nieefektywni w tym samodzielnym poszukiwaniu tych potencjalnych klientów, no to czy w takiej sytuacji nie jest racjonalnym wyjściem przesunięcie budżetu, to znaczy zmniejszenie ilości sprzedawców, a zwiększenie budżet na marketing, tak żeby mniejsza ilość sprzedawców miała więcej leadów i żeby oni nie musieli robić prospectingu, tylko żeby po prostu obsługiwali leady wygenerowane przez marketing. No może to jest taka prosta metoda, na którą firmy B2B muszą paść, i to jakby rozwiązuje wszystkie te problemy. Co ty myślisz?
Oczywiście zmniejszenie liczby sprzedawców jest radykalnym krokiem. Nie sądzę, że wiele firm zdecydowałoby się na tego typu ruch.
Nie. Ja rozumiem, że poruszamy się w jakimś określonym budżecie, tak? No bo ja rozumiem, że firma może dojść do wniosku, potrzebujemy wydać więcej pieniędzy na sprzedaż, w sensie marketing i sprzedaż, bo musimy mieć większą sprzedaż. No i to jest jakby osobna sytuacja. Ale załóżmy dla uproszczenia dyskusji, że mówimy o tej samej kupce pieniędzy, którą firma wydaje na pozyskanie klienta, rozumiejąc to i marketing, i sprzedaż. No więc jeżeli poruszamy się w tym samym budżecie i myślimy, jak zwiększyć efektywność tych pieniędzy, no to takie przesunięcie w kontekście tej naszej dyskusji wydaje mi się absolutnie naturalną konsekwencją.
Tak, oczywiście na to można spojrzeć, natomiast to jest tak, dopóki marketing nie będzie postrzegany jako dział sprzedażowy, dopóki marketing nie będzie postrzegany jako dział przychodowy, to nigdy się nie stanie tak, jak mówisz, czyli nikt nie będzie przesuwał budżetu z działu sprzedaży na rzecz działu marketingu. To się po prostu nie stanie. I teraz to jest pewien system naczyń połączonych, bo z jednej strony sprzedawcy bardzo mocno krzyczą, że to tylko od nich sprzedaż zależy, no bo chcą sobie przypisać te wszystkie zasługi, żeby dostać prowizję, chcą przypisać sobie zasługi, żeby pokazać, jak oni są ważni w organizacji, i niestety w ten sposób w wielu organizacjach handlowcy tylko podsycają to myślenie w zarządzie, że tylko sprzedawca sprzedaje, co jest kompletną bzdurą, bo nie tylko sprzedawca sprzedaje, ale i marka sprzedaje, treści sprzedają, komunikacja z tym klientem sprzedaje, tu jest wiele elementów, które sprzedają, to nie tylko sprzedawca sprzedaje. I teraz dopóki sami sprzedawcy nie zrozumieją jednej rzeczy, Przestańcie gadać o tym, że wy tylko sprzedajecie. Bo jeżeli wy tak mówicie, to za każdym razem, kiedy zarząd myśli, gdzie alokować pieniądze, no to lepiej wesprzeć dział sprzedaży, no bo oni sprzedają, niż wesprzeć dział marketingu, który wydaje, a nie sprzedaje. Więc pierwsza rzecz, zmiana mentalności, żeby ci sprzedawcy przestali no aż tak dumnie patrzeć na siebie i trochę egoistycznie, no bo to, że inaczej.
No ale to jest fikcja, Wiktorze. No, ty jakby argumentujesz za tym, żeby wilk nie zjadł owieczki. No, wilk zawsze zje owieczkę, bo jest wilkiem. No, sprzedawca zawsze będzie mówił, że to on sprzedał, bo jest
Tak
sprzedawcą.
jest, natomiast to, do czego zachęcam, to do tego, żeby troszeczkę mieć otwarty umysł, a nie tylko przypisywać sobie wszystkie zasługi. I wiedzą o tym ci, którzy byli kiedyś sprzedawcami, a odeszli na przykład z firmy, która miała mocny brand i przeszli do firmy, która miała słaby brand, albo odeszli z jakiejś dużej korporacji, bo i byli tam świetnymi sprzedawcami i zaczęli na przykład prowadzić własne biznesy. No tu następują po prostu zderzenia ze ścianą albo z górą lodową, bo się nagle okazuje, że te wszystkie umiejętności, które taka osoba posiadała i które się sprawdzały, będąc sprzedawcą w dużej firmie z dużym brandem, nagle się okazuje, że to nie tylko to w procesie sprzedażowym było ważne. Ważny był też produkt, ważna była marka, ważna była renoma na rynku, ilość lat na tym rynku, dobre opinie wśród klientów. Wiele elementów się złożyło na to, że ten sprzedawca mógł z sukcesem sprzedawać. Więc jeżeli sprzedawca żyje tylko w przeświadczeniu, że to tylko dzięki niemu, tylko dzięki własnej pracy ta sprzedaż się odbyła, no to żyje po prostu w fantazji. Oczywiście, że sprzedawca nie będzie chciał oddać nikomu tych zasług związanych z procesem sprzedażowym, ale taki sprzedawca musi wiedzieć, że jeżeli marketing nie będzie go wspierał, to będzie mu coraz trudniej i coraz ciężej.
No tak, ale o koniec końców impuls do zmiany i przesunięcia tych akcentów raczej wyjdzie ze strony marketingu niż ze strony sprzedaży,
No,
prawda?
zdecydowanie, dlatego że sprzedawcy przede wszystkim, zwłaszcza ci sprzedawcy, którzy wychodzą z takich starych szkół sprzedażowych, gdzie nacisk położony jest właśnie na cold calling, na bardzo dużą aktywność taką zaczepną, na liczbę spotkań, tego typu klimaty sprzedażowe, to taki sprzedawca nawet po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że wokół niego zaczyna się świat inaczej kształtować. W związku z tym, że ma takie przyzwyczajenia, no bo sprzedawcy też mają pewne nawyki, pewne przyzwyczajenia sprzedażowe, no to on po prostu, szef mu każe łapać za tą słuchawkę, to on łapie za tą słuchawkę, wykonuje 100 telefonów i odbija się 99 razy, ale ma poczucie, że wykonał 99 telefonów. No, robota została zrobiona. No i ten szef generalnie też widzi, no robota została zrobiona. No cóż, no, gdybyśmy mieli leady od marketingu, byłoby łatwiej. I wtedy się dopiero zaczyna rozmawiać o marketingu, tylko że na marketing wtedy się zwala tą winę, że nam się nie udało sprzedać. Ale jak się nam uda sprzedać, no to już nie podziękujemy marketingowi, tylko to sprzedawca sprzedał. Więc to ma krótkie nóżki i tego typu firmy, które nie rozumieją, że rola marketingu rośnie, a rola sprzedaży się zmienia, to te firmy będą w tyle. Te, które szybko przebudują pewne struktury i zrozumieją, że marketing jest kluczowy, marketing jest kluczowy po prostu w całym tym procesie sprzedażowym, to te firmy pójdą do góry. No to nie podlega
No
dyskusji.
dobrze, ale zmiana perspektywy może zdarzyć się tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będziemy mieli zsynchronizowane informacje w tej trójcy kupujący, sprzedawca i
Tak.
marketing, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, i jest jedno źródło obiektywnych informacji, na których możemy pokazać, zobacz, ile kroków ten potencjalny wtedy klient wykonał, również kroków
Ale
związanych
to
z
ja się.
marketingiem. No tylko wtedy możemy
To
to
ja więcej
pokazać.
powiem. Marketing, jeżeli chce rzeczywiście wprowadzić pewne zmiany i chce mieć za sobą sprzedaż, to powinien najpierw właśnie się skupić na tym, żeby świetnie rozpoznać komitet zakupowy, żeby wdrożyć marketing automation, zdobyć informacje na temat klientów i przyjść do sprzedawcy i nie pytać się tego sprzedawcy o nic. Tylko przyjść do sprzedawcy i powiedzieć: słuchaj, popatrz, wygenerowałem sobie listę 10 twoich klientów, 5 tych, co kupili i 5 tych, co nie kupili. Zwróć uwagę, że ofertowaliśmy tych, co nie kupili, ty ofertowałeś na produkt X, a zwróć uwagę, że on był zainteresowany produktem Y i Z. A skąd mam tą informację? To popatrz, tak to wyglądało. Zapisał się na taki webinar, przeczytał taki artykuł, tutaj kliknął, tu polubił, tu zszerował. Proszę, zobacz, widzisz, źle go targetowałeś. Gdybyś przyszedł do mnie po tą informację, gdybyś chciał, żebym ci pomógł w przyszłości, to ja ci pomogę, bo ja mam pewne informacje, do których ty nie masz dostępu. I ty byś mógł dzisiaj nie spiąć 5 deali, tylko 10. I to jest dla sprzedawcy konkret.
No tak, i to jest jeden właśnie z tych benefitów dla sprzedawców jako jednego uczestnika tej triady. Ja jeszcze raz podkreślam tą triadę. Sprzedawca, marketing, kupujący. Każdy może odnieść korzyści.
No, oczywiście, bo wiadomo, że można stworzyć biznes, w którym gdzieś jedna ze stron bardziej wygrywa, ale nie o to chodzi. Tu właśnie chodzi o to, żeby stworzyć taki układ, w którym wszyscy wygrywają i nie mamy już win-win, tylko mamy 3-win.
No właśnie, skoro mówimy o perspektywie sprzedawcy, to przejdźmy do kolejnego artykułu i to jest artykuł Arkadiusza Chludzińskiego, który, jak rozumiem, zabiera tutaj głos z punktu widzenia osoby, która odpowiada za sprzedaż. To jest artykuł na LinkedInie pod tytułem o cold callingu, słów kilka, a dokładnie 1600. I Arkadiusz tutaj pisze o problemach związanych z cold callingiem oraz jego receptach na poradzenia sobie z tymi problemami. Ja nie umiem odnieść się do rad Arkadiusza, jeśli chodzi o samo przeprowadzenie cold callingu, bo nie jestem sprzedawcą i się na tym nie znam. Natomiast chciałbym się skupić na problemach, od których on wychodzi. Arkadiusz przedstawia je w formie trzech nadziei cold callera. Pierwsza nadzieja: problem, z którym przychodzi do ciebie klient, nie jest jego prawdziwym problemem, jest więc szansa, że to edukacja w sieci przed kontaktem z tobą przebiegła nie tak, jak powinna. Klient nie wyedukował się wystarczająco. Druga nadzieja. Być może klient w ogóle nie ma uświadomionego problemu, który czai się za rogiem. Może sprzedawca niczym wybawca na białym koniu przyjedzie i ten problem uświadomi i wskaże lekarstwo na ból. I trzecia nadzieja cold callera: przyjechać na spotkanie, gdy klient wie, że ma problem i ten problem oczywiście jest realnym problemem, gdy wie, że rozwiązanie, które ma, okaże się niewystarczające i dlatego poszukuje wsparcia z zewnątrz. No i no to są takie trzy klasyczne scenariusze, kiedy kupujący potrzebuje jakiegoś wsparcia lub informacji. Jak rozumiem intencje Arkadiusza, odpowiedzią na to ma być cold calling, tak? Czyli że udało ci się akurat wstrzelić w któryś z tych scenariuszy. Tylko ja mam następujące wątpliwości. Po pierwsze, jakie jest prawdopodobieństwo, że strzelając na ślepo, no bo to jest cold calling, uda ci się akurat trafić? Jaka jest efektywność takiego działania? Druga moja wątpliwość jest taka: de facto wszystkie z tych scenariuszy, a szczególnie dwa pierwsze, czyli nie wyedukowałem się dostarczająco lub w ogóle nie mam świadomości problemu, no wydaje mi się, że to są idealne scenariusze do działań marketingowych, czyli działań opartych o treści. Tym bardziej, że jak mówiliśmy wcześniej i wskazują badania, ci kupujący preferują na tym etapie samodzielne poszukiwania i samodzielny research, a nie kontakt ze sprzedawcą. No i trzecia wątpliwość polega na tym, że w tym trzecim scenariuszu, czyli przyjechać na spotkanie, gdy klient wie, że ma problem, no to skąd mamy wiedzieć, że akurat mamy do niego zadzwonić? No znowu to jest klasyczny scenariusz na generowanie leadów, czyli przerzucenie na bardziej efektywną formę masowej komunikacji marketingowej po to, żeby wybrać stamtąd już tylko rodzynki, które są w tej określonej sytuacji, czyli on już wie, że ma problem, jest gotowy do sprzedaży i przekazać w postaci leadu do działu sprzedaży. No jakby, kurczę, ja mam poważne wątpliwości, czy cold call dla jakiejkolwiek z tych sytuacji, czy ma szansę być bardziej efektywny niż sensownie przeprowadzona akcja marketingowa?
Znaczy, ja myślę, że po pierwsze tutaj trzeba sobie zdefiniować, czym jest cold calling, bo wokół tego narastają po prostu różne komentarze, a czasem mam wrażenie, że każdy ma troszeczkę co innego na myśli, myśląc cold calling. W moim rozumieniu cold calling to jest taka sytuacja, w której ja nie posiadam żadnych danych kontaktowych do tego potencjalnego klienta, to jest taka opcja numer jeden, nie posiadam żadnych danych, wiem o tym, że ta firma mnie interesuje, bo znajduje się w pewnym segmencie, do którego ja teoretycznie mógłbym sprzedawać, no i teraz ja...
Czyli to są dane, to jest poziom danych demograficznych.
Poziom danych demograficznych, dokładnie, czyli nie mówimy o lidach, prawda, tylko mówimy na razie o tym poziomie demograficznym, brakuje jeszcze behawioralnego, no i podejmuję decyzję w związku z tym, że co? No to ja rozumiem, że jest tak dramatyczna sytuacja w firmie, że ja już nie mam innego wyjścia, tylko muszę otworzyć panoramę firm, wykręcić numer na centralę, spytać się, kto tam odpowiada na przykład za marketing, sprzedaż, HR, finanse, poprosić jeszcze o imię i nazwisko tej osoby, powiedzieć, że ja dzwonię, bo chcę sprzedać najlepsze rozwiązanie na świecie i tym oto sposobem ma mi się udać, tak?
No tak, rozumiem cold calling.
Jakby to powiedzieć, no ja też tak rozumiem cold calling, ale to tego typu wersja się nie uda. Albo będzie skrajnie dramatycznie niska skuteczność tego typu działań. I tuż przy cold callingu, jeżeli go tak rozumiemy, czyli dzwonimy do firmy, której nie mamy w bazie, z którą nie mieliśmy nigdy żadnych relacji, do osoby, z którą nie mieliśmy żadnych relacji, no to tego typu cold calling to po pierwsze to nie jest działanie sprzedażowe, przepraszam, tylko to jest działanie marketingowe. No bo
No to jest
to jest po prostu
prospecting, tak?
prospecting, to w ogóle powiedzmy sobie szczerze. Oczywiście sprzedawcy w firmach, w tych firmach, w których nie ma jeszcze działów marketingu, mimo że są duże, albo te działy dopiero się tworzą, bo jest jedna osoba, dwie osoby w dziale marketingu, to przecież całą robotę marketingową wykonywał sprzedawca. Nawet nie wiedząc o tym, że część z tej roboty, którą on wykonuje, to jest po prostu robota no, prospectingowa. I to jest pierwsza rzecz, żeby sobie uświadomić, że czy się to sprzedawcom podoba, czy się nie podoba, to żeby klient kupił, to musiał być najpierw poddany pewnym procesom marketingowym i pewnej komunikacji marketingowej, która gdzieś doprowadzała do takiego etapu, gdzie ten sprzedawca, w tym przypadku ta sama osoba, mógł po prostu złożyć ofertę. I teraz, czy można robić cold calling, czy nie można robić cold callingu? No można robić cold calling oczywiście, tylko pytanie, gdzie sens, gdzie logika i gdzie tu jeszcze jest zwrot z inwestycji? Bo zadam pytanie, ile telefonów dziennie może wykonać jedna osoba? Z doświadczenia wiem, że jeżeli mówimy o takim właśnie obdzwanianiu cold callingowym, to jest między 50 a 80 bardzo szybkich, krótkich rozmów z klientem. Do jakiej liczby potencjalnych klientów jest w stanie dziennie dotrzeć marketing? Przepraszam, tam dziennie. W ciągu 15 minut.
No, w tysiącach.
No właśnie.
To,
jest, to jest pierwsza rzecz. Więc teraz pytanie, w ogóle jeżeli dochodzi do sytuacji, w której sprzedawca musi wykonywać prospecting, czy firmę na to stać? Czy firmę stać na to, żeby ten handlowiec, który jest wyszkolony w badaniu potrzeb, który jest wyszkolony w negocjacjach cenowych, czy on ma siedzieć na słuchawce i robić prospecting?
No ale to jest właśnie ta decyzja, o której mówiłem w kontekście wcześniejszego artykułu Briana Carrolla, że skoro mamy 5 sprzedawców, którzy robią cold calling, bo nie mają wyjścia, bo nie mają komfortu, że mogą obdzwonić podgrzane lidy. Oni po prostu nie mają wyjścia. Więc skoro jest taka sytuacja, czy nie należy zastanowić się, zmniejszmy ilość handlowców i po prostu przerzućmy te zasoby, może część z nich może się przebranżowić jako marketingowcy, po to, żeby ci pozostali już nie musieli robić tego cold calla, tylko otrzymywali pewne informacje z marketingu, które pozwolą im te obdzwonki, już nie cold call, ale warm call, robić w sposób bardziej skuteczny.
Tak, tu dotykasz bardzo ważnej kwestii i ja wielokrotnie podkreślam, że można tego typu ruch zrobić, jak właśnie zaproponowałeś, czyli żeby część osób z działu sprzedaży przesunąć na rzecz działu marketingu, tylko teraz pewnie ci, co nas słuchają, to myślą, dobra, Wiktor Łyczko zwariował. No zwariował po prostu. Jak sprzedawców można przesuwać do marketingu? No właśnie, bo znowu, marketing wszyscy kojarzą z reklamą. Przestańmy traktować marketing jako reklamę. To jest oczywiście jeden z aspektów, ale nie, to nie jest, marketing to nie reklama. To jest, reklama jest tylko elementem. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na sprzedawców i na charakterystykę sprzedawców, to częsta bolączka w działach handlowych jest następująca. Mamy grupę handlowców. Ci handlowcy świetnie otwierają kontakty handlowe, nawiązują świetnie relacje, długoterminowe relacje, tylko mają jeden podstawowy problem. Nie zamykają deali. Nie potrafią zamknąć tematu. I to jest problem. I teraz w związku z tym, jeżeli tak się dzieje, to trzeba byłoby w tych firmach zlokalizować tych, którzy potrafią zamykać i ich, że tak powiem, sklasyfikować jako closerów, i trzeba byłoby z tą grupę wyciągnąć tych, którzy są openerami i oni otwierają klientów, bo to jest właśnie ta grupa, którą można byłoby przesunąć w marketing, do działu marketingu, ale na bardzo specyficzną pozycję, na tą pozycję, o której ja mówię SDR, Sales Development Specialist, jakkolwiek byśmy go, czy representative, nieważne jak nazwiemy, chodzi o człowieka, który potrafi właśnie nawiązać relacje, zdobyć informacje, zdobyć zaufanie klienta i na tym zaufaniu wyciągnąć wystarczająco dużo informacji, które bezpośrednio mogą być przekazane do closera, który jest wyspecjalizowany w zamykaniu deali. I To
No dobrze,
dużo.
ale to jednej rzeczy nie rozumiem. Gdzie tu jest ten etap masowej komunikacji, który czyni marketing bardziej efektywnym od pojedynczego sprzedawcy?
Nie unikniemy tego, że potrzebny jest ten taki marketer z krwi i kości, który zapełnia komunikację na samej górze tego lejka, czyli jest w stanie prowadzić komunikację poprzez kanały, których no, sprzedawcy nie rozumieją, nie znają nawet narzędzi. No, to są specjalistyczne umiejętności, no, więc to są inne kompetencje. Natomiast różnica jest taka, że jeżeli pomyślimy sobie o lejku, bo to jest kwestia strukturalna. No sama góra lejka jest szeroka. Jak jest środek tego lejka i tam sobie wyobrazimy, że mamy tych sales developerów, no to ta część lejka jest trochę węższa, ale tych sales developerów nadal jest dosyć dużo. Na samym końcu tego lejka ten lejek już jest bardzo wąski. No bo siłą rzeczy tych potencjalnych klientów też jest o wiele mniej niż na samej górze lejka. W związku z tym tych closerów, tych zamykaczy też powinno być mniej. I to wtedy cała struktura firmy układa się tak, jak jest zdrowa, tak? Sprzedawcy, closerzy są rozliczani z czego innego, SDR jest rozliczany z czego innego, a z kolei ta góra lejka i działania prowadzone w górze lejka są na to też są nałożone inne KPI-e, no bo przecież nie zawsze można wyliczyć ROI z wpisu na LinkedInie, tak? No, tego tak bezpośrednio się nie da połączyć. Natomiast przy tym cold callingu ja zawsze mam taką obawę, co się dzieje w firmie, że w ogóle sprzedawca, człowiek, który ma być odpowiedzialny za spotykanie się z klientem i podpisywanie kontraktów, on bierze za słuchawkę i wykonuje zadanie, które może wykonać student przygotowany w tydzień czasu do tego, żeby przedzwaniać bazę i mieć. No bo jego praca będzie głównie polegała na tym, że będzie wykręcał numer telefonu i będzie się odbijał od sekretarki. W związku z
No dobra,
tym.
ale rozumiem, moja propozycja polega na tym, żeby w ogóle nie robić tych cold calli i próbować się przebijać przez sekretarki, które nie chcą przepuszczać, tylko tworzyć komunikację marketingową, która odpowiada na potrzeby informacyjne tych klientów na najwcześniejszym etapie, czyli tym researchu, który, jak pokazują badania, jest coraz bardziej istotny i coraz bardziej odbywa się w internecie, po to, żeby pozyskać ich dane, kiedy oni już wiemy, że oni są w sytuacji 3 tutaj z artykułu Arkadiusza, czyli wiedzą, że mają problem, wiedzą, że muszą go rozwiązać i szukają teraz kogoś, kto przyjedzie na białym koniu i rozwiąże ten problem. No rozumiem, na tym ma polegać ta zmiana.
No tak, no to do tego właśnie ma dążyć marketing, żeby wyłuskiwać te osoby, które gwarantują to, że trafiamy w osobę, która właśnie w danym momencie może być zainteresowana tym tematem. Trzeba się oczywiście pokazać z tej strony, że my znamy Twój problem i wiemy, jak go rozwiązać. Co nie oznacza, że od razu musimy mówić o produkcie. Bo to często jest mylone. To nie chodzi o to, żeby od razu wyskoczyć i jak z tego królika, z tego kapelusza wyciągnąć. Kliknąłeś tu, proszę, to tu jest nasza oferta.
To co, Wiktorze? Chyba kończymy.
Tak, myślę, że tak.
To tyle, co przygotowaliśmy na dzisiaj w naszych rozważaniach, gdzie leży złoty klucz do efektywności, czy w marketingu, czy w sprzedaży, czy w cold callach. Jesteśmy ciekawi Waszych reakcji. Dajcie nam znać w mediach społecznościowych lub w komentarzach do naszego podcastu. Wszystkie linki są oczywiście na stronie podcastu. Jeżeli też macie jakieś sugestie dotyczące tematów lub konkretnych artykułów, raportów do omówienia, dajcie nam znać. No i na koniec, jeżeli uważacie, że robimy dobrą robotę nagrywając te nasze rozmowy, dajcie nam pozytywną recenzję w iTunes i prosimy o subskrypcję. A zatem dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.
Ja również dziękuję, do usłyszenia.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.